Dzisiaj zerwanie szóstej pieczęci w Księdze Objawienia czytamy z 6 rozdziału, wersety 12-17. So the book of Revelation, chapter 6, verses 12-17, but first understands everything, so I will not translate. I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew. I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim począśnie. I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija. A wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. I wszyscy królowie ziemi, i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni, ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich. I mówili do góry i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu i któż się może ostać? Panie Boże, prosimy Cię, abyś dzisiaj rozświetlił nasze serca, abyś dzisiaj, Panie, poszerzył nasze ograniczone umysły, aby pojęły, zrozumiały Twoje słowo. Prosimy Cię, działaj w naszym życiu, spraw, abyśmy żyli, Panie, według tych dróg, które Ty nam objawiłeś w Chrystusie, abyśmy spoglądając na Niego, w Jego oblicze, widzieli Ciebie i postępowali tak, jak się Tobie podoba. Prosimy Cię, naucz nas też umierać dla naszego starego ja, dla Adama, który w nas żyje jeszcze ciągle. Naucz nas żyć według Chrystusa. Według człowieka z nieba, Panie, błogosław nam dzisiejsze rozważanie i spraw, aby w naszym życiu, Panie, objawiało się wiele owoców Twojego Ducha. Amen. Tytuł dzisiejszego kazania: nie ma ucieczki, nie ma ucieczki poza oblicze Boga. Nie ma ucieczki poza oblicze Boga. Zgodnie z tym schematem, który już wcześniej kilka razy przedstawiłem, wydarzenia związane z zerwaniem szóstej pieczęci stanowią najdłuższą część tych opisów siedmiu pieczęci, zerwania siedmiu pieczęci. Jak pamiętacie, każda kolejna pieczęć przynosi kolejne, trochę dłuższe wydarzenia, tak? Więc kiedy dochodzimy do szóstej pieczęci, słuchajcie, one są opisane najbardziej obszernie. To jest najbardziej obszerny fragment dotyczący zerwania pieczęci. A ostatnia, siódma pieczęć stanowi tak zwany janus, tak? Czyli to, co spogląda do tyłu i to, co spogląda do przodu. Zwróćcie uwagę, że od 6.12 mamy opis właśnie zerwania szóstej pieczęci, ale zerwanie ostatniej, czyli siódmej pieczęci, następuje dopiero w 8.1, a gdy zdjął siódmą pieczęć. Więc musimy założyć, i to jest chyba słuszne założenie, że zarówno końcówka szóstego rozdziału, jak i cały rozdział siódmy stanowi wydarzenia związane z zerwaniem szóstej pieczęci. Natomiast one jakby opisują trzy różne odsłony. Zerwanie szóstej pieczęci powoduje działania na trzech różnych obszarach, można powiedzieć. Po pierwsze, i to tym się dzisiaj tylko zdążymy zająć, bo jest sporo różnej symboliki tutaj do omówienia, ale pamiętajmy, że to są trzy różne odsłony związane z działaniem baranka, kiedy on zrywa szóstą pieczęć ze zwoju. I zobaczcie, na początku jest tak, że świat zaczyna się zawalać. Świat się chwieje i zawala. O czym tu czytamy pod koniec szóstego rozdziału? Światła przestają świecić. O to by nam się dzisiaj przydało, żeby światło zgasło. Może trochę ulgi by było, ale to nie o to chodzi. Niebo się zwija, niczym zwój czytamy. Ziemia się chwieje, góry się chwieją, wyspy zostają poruszone ze swoich miejsc. Także pamiętając jeszcze trochę piątą pieczęć, no o to się modlili wierni świadkowie, których dzisiaj nazywamy męczennikami. Modlili się, żeby w końcu nadszedł sąd, żeby ich wierność Bogu i to prześladowanie, którego doświadczyli ze względu na swoją wierność Bogu, spotkało się z Bożą odpowiedzią. Po drugie, słuchajcie, kiedy przejdziemy do siódmego rozdziału i dzisiaj oczywiście tego nie uczynimy, ale wam tylko krótko opowiem. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi. Co tu się dzieje? Pojawiają się cztery aniołowie na czterech rogach, można powiedzieć. Tak jak ołtarz miał cztery rogi, tak ziemia ma cztery krańce. I oni powstrzymują wiatry ziemi, te wiatry, które dokonują spustoszenia. I kiedy oni powstrzymują te wiatry, pojawia się, czyli przed sądem, przed tym jeszcze największym nadchodzącym sądem, piąty anioł wychodzi po to, aby opieczętować 144 tysiące z plemion Izraela. Czyli o tym czytamy w 7:1-8, ale to następnym razem. I po trzecie, od 7:9 aż do końca 7 rozdziału, mamy trzecią odsłonę i tutaj pojawia się niezliczona rzesza ludzi stojących przed tronem i barankiem. Nowa ludzkość stojąca przed tronem i barankiem. Tak naprawdę te wszystkie wizje, te trzy wizje uzmysławiają nam, że kończy się coś jednego, aby coś drugiego mogło się rozpocząć. Te wizje przedstawiają nam upadek i koniec jednej ludzkości, królów, możnowładców, bogaczy, aż po niewolników, cały przekrój społeczny. A z drugiej strony te wizje prezentują nam Bożą ochronę nad nową ludzkością i stworzenie tej nowej ludzkości związanej z Chrystusem właśnie, tak? Jedna ludzkość się kończy, aby mogła narodzić się inna ludzkość. I tutaj ciekawe jest to, że zobaczcie, tak jak mówiłem, chodzi o cały przekrój społeczny. Werset 15 w naszym dzisiejszym fragmencie podaje nam 7 kategorii ludzi, słuchajcie. Nie będę się dzisiaj rozwodził nad znaczeniem każdej z nich, ale mamy tutaj 7 rodzajów ludzi, którzy się chcą ukryć przed Bożym sądem. To są królowie, możnowładcy, wodzowie, bogacze, mocarze, niewolnicy i wolni. Wszyscy, słuchajcie, cały przekrój, tak? Cała ludzkość się kończy. I tutaj zaraz pewnie to będziemy coraz bardziej dostrzegać, że chodzi o starego, niewiernego Izraela. O tych niewiernych w Starym Przymierzu, którzy nie przyjęli Boga tak, jak powinni. I ciekawe jest to, co oni mówią. Oni się chowają po jaskiniach, chowają się gdzieś w górach między skałami. Wolą to, niż stawić czoła gniewowi baranka i tego, który zasiada na tronie. Tak? Oni wolą się ukryć, niż spojrzeć Bogu twarzą w twarz. A nową ludzkość ujrzymy trochę potem, pod koniec drugiej części 7 rozdziału. To, co się dzieje na ziemi, słuchajcie, w tych opisanych tutaj fragmentach, to jest totalna rekonstrukcja, moglibyśmy powiedzieć. Język, który jest tutaj użyty, język też symboliczny, opowiada o totalnej dekonstrukcji ziemi, czyli jak coś zbudujemy, jak dzieci coś zbudują z klocków Lego Technik, to później jak to rozkładamy, to następuje, najpierw była konstrukcja, a później dekonstrukcja, czyli rozebranie wszystkiego, tak? I słuchajcie, to jest o tyle, to nas powinno zadziwić, jeśli byśmy dobrze znali psalmy, tak jak niektórzy na pamięć, to powinniśmy się zdziwić nawet, ponieważ psalm 104 w wersecie 5 mówi: ugruntowałeś ziemię na stałych podstawach, by się nie zachwiała na wieki wieczne. I słuchajcie, to nam się wydaje jako pewnik. Są rzeczy w tym stworzeniu, które odbieramy za pewnik, jak słońce, jak księżyc, jak gwiazdy, jak ziemia, która jest naszą podstawą, na niej żyjemy, poruszamy się. I głupio by było, gdybyśmy codziennie się budzili z przerażeniem, że ona się rozpada, co nie? Albo zaraz się skończy. Ale ten fragment w tym swoim wydźwięku opowiada nam, że kiedy Bóg przychodzi w swoim dniu sądu, On wstrząsa tym, co wydawało się pewne. To wszystko, w czym ludzie mogli pokładać nadzieję, tak? Ziemia, niezachwiane góry, to wszystko, słuchajcie, się trzęsie. Bóg wstrząsa dogłębnie całym kosmosem, moglibyśmy powiedzieć. I wtedy to, co wydawało się do tej pory stałe, okazuje się niestałe i pozbawione mocy. Tak naprawdę, słuchajcie, nie ma gdzie się skryć. Tak jak tytuł dzisiejszego kazania, nie ma ucieczki poza oblicze Boga. Siedem stworzeń, siedem kategorii stworzeń, które wydają nam się mocne i stałe, okazują się wnet, w spotkaniu z Bogiem okazują się słabe i chwiejne. Zobaczcie, siedem kategorii. Ziemia się trzęsie, słońce ciemnieje, księżyc zachodzi krwią, gwiazdy spadają z nieba, niebo się zwija jak zwój, góry się ruszają i jeszcze czytamy na końcu, że wyspy się ruszają. I to jest ciekawe, bo gdybyśmy sobie przypomnieli, jak wyglądał symbolicznie świat w Starym Testamencie, to wszystko było skoncentrowane na ziemi Izraela. Izrael stał w środku, to był stały, niezachwiany ląd. Dookoła było Morze Pogan, a wyspy były takimi satelitami na krańcach morza. Zresztą Księga Izajasza nieraz podaje, że wyspy to są właśnie te krańce morza, krańce świata. Ja wam tylko podam, może to kiedyś wrócimy do tej symboliki. Podam wam tylko kilka przykładów. Izajasza 41:5 mówi o krańcach ziemi, o wyspach. I to są oczywiście ziemie Pogan, ale które oznaczają jakby koniec świata, tak? 41:5. Widziały to wyspy i ulękły się, krańce ziemi przeraziły się, zbliżyły się i zeszły, tak? Bóg roztacza swoje sądy aż do krańców ziemi. 42:4 Izajasza. Nie upadnie na duchu, ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a jego nauki wyczekują wyspy. Czyli przychodzi ten, sługa Pana, którego nauki wyczekują aż krańce świata znanego, tak? 52:10. Pan obnażył swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów i oglądają wszystkie krańce ziemi zbawienie naszego Boga. Jeszcze też o tych krańcach ziemi w Jeremiasza byśmy mogli poczytać, w Powtórzonego Prawa, w Zachariasza 9, werset 10, podobnie mówi o działaniu Boga aż po krańce ziemi. Także słuchajcie, cały świat doszczętnie zostaje zachwiany, zostaje wprawiony w ruch. To, co wydawało się stałe, to, co stanowiło fundamenty ludzkiego jakby bezpieczeństwa, tak, zostaje zachwiany. I słuchajcie, będzie takie cztery kategorie teraz z tego fragmentu ja wyciągnąłem. Będziemy się zajmowali, słuchajcie, tym, że nie ma żadnej ucieczki przed Bogiem. Po pierwsze, nie ma ucieczki w stworzenie. Po drugie, nie ma ucieczki w pseudoreligię. Po trzecie, nie można się schować za własnymi wymówkami i wyjaśnieniami. I po czwarte, nie można uciec do starej świątyni. Czyli nie można cofnąć historii, aby wrócić do tego, co było. Nie ma ucieczki w stworzenie. Słuchajcie, tamci ludzie Starego Przymierza, trochę bardziej niż my, spoglądali w gwiazdy. I to miało swój sens, to zaraz wyjaśnię, że to miało swój sens, ale w tym momencie te światła, w które oni spoglądali, one kończą swoją rolę. Podobnie jak inne zapowiedzi upadku świata w Biblii, także ta zapowiedź nie oznacza końca fizycznego świata, fizycznego uniwersum, lecz raczej koniec politycznego świata. Skąd to wiemy? No, poczytajcie sobie plagi egipskie. Tam też słońce się zaćmiło, tak? Poczytajcie sobie Izajasza 13 i 14. Czytamy o upadku gwiazdy, Lucyfera, tak? I kto to jest? Czy upadła gwiazda z nieba? No w pewnym sensie tak, ale nie fizycznie, nie dosłownie, tylko to był król Babilonu, przedstawiony jako jaśniejąca gwiazda. I tak samo tutaj, słuchajcie, kiedy mówimy o... Kiedy jest użyty język katastrofy, język dekonstrukcji świata, najczęściej mamy do czynienia z końcem politycznego świata. końcem jakiejś ery ludzkości. Ale oczywiście istnieje przy tym pewien fizyczny wymiar tego sądu, jak najbardziej. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że w Księdze Rodzaju 1.14 czytamy: potem rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat. A zatem w tamtym stworzeniu, w pierwszym stworzeniu, te stworzone światła, które Bóg umieścił na nieboskłonie, były po coś, właśnie dla oznaczania pór, dni i lat. Bóg używał ich w swoim planie, aby one przekazywały ludziom pewne przesłanie. I dlatego Księga Hioba i inne fragmenty w Starym Testamencie zestawiają gwiazd z aniołami, tak? Aniołowie byli tymi, którzy przekazywali Boże przesłanie w Starym Testamencie. Konstelacje i układ gwiazd miały znaczenie. Ludzie bardzo dużo potrafili wydedukować na podstawie gwiazd. Nie zapominajmy, że tych mędrców ze wschodu do Betlejemu prowadziła właśnie gwiazda. Czyli oni byli obserwatorami nieba. I dzięki temu, tak, dzięki nauce dotyczącej nieba, znaleźli się w Betlejemie. Złamanie szóstej pieczęci jednak kończy ten stary etap historii. Niebo już nigdy po tym wydarzeniu nie będzie takim samym przewodnikiem dla ludzi. Ludzie nie będą już dłużej pod strażą elementów tego świata, czyli aniołów, tak? Zaraz, zobaczcie, nastąpi wielka zmiana. Zaraz to potomkowie Jezusa staną się nowymi światłami na niebie. Tak? Nowymi światłami na niebie. A Jezus już poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie stał się nowym firmamentem. On jest naszym nowym nieboskłonem, ponieważ co to jest nieboskłon? Nieboskłon to jest tak jak pryzmat, przez który widzimy niebo. Zobaczcie, co się stało, kiedy Jezus umarł na krzyżu. Rozdarła się zasłona świątyni, która oddzielała świat od Boga, niebo od ziemi. Tak? Jezus jest teraz nową zasłoną. On jest nowym firmamentem, a my w Nim mamy być światłami na niebie. Więc kiedy patrzysz na Jezusa, widzisz niebo. Nie ma potrzeby, słuchajcie, teraz, żeby obserwować i badać te wszystkie konstelacje, co się zaraz wydarzy w historii, ponieważ właśnie patrząc na Jezusa, zaraz widzisz, co się stanie w historii. On jest tym naszym nowym drogowskazem. Zobaczcie, natomiast wszyscy ci, którzy pozostają poza Jezusem, stracili wszelkie pouczenie z nieba, można powiedzieć. Tak? Już niebo, gwiazdy i konstelacje nie będą ich już dłużej prowadzić. Także zwróćmy uwagę, że jeszcze pod koniec tej księgi objawienia, Nowy Jeruzalem zstępuje z nieba, a zatem zobaczcie, znaki z nieba zostają sprowadzone na ziemię. I teraz jest co? Jest Kościół? Jest Duch, który zamieszkuje. Kościół to jest ten siedmioraki duch, tak? On się staje naszym światłem, jedyną przepowiednią, której potrzebujemy. On i Słowo, tak? Duch Święty, który objawia nam Słowo nieustannie, to spisane Słowo, które mamy, staje się naszym światłem. Także, słuchajcie, nie ma dłużej sensu patrzeć w gwiazdy. Nie szukaj gwiazd. Tak? Nie ma sensu po prostu. Ludzie chcą, ale to jest głupota. Głupotą jest wróżenie z horoskopów na podstawie gwiazd i tak dalej. Kiedyś też to było głupotą, ale to była demoniczna głupota, a dzisiaj to jest po prostu już pusty znak. Bóg odebrał znaczenie tego światła, tak? Słuchajcie, słońce się zaciemnia. Czyli co? Słońce to jest najwyższy władca. On traci swój połysk. Stara umiera, szerzy się śmierć. Słońce staje się niczym wór pokutny, to jest czarny wór pokutny, który oznacza śmierć. Księżyc też przechodzi w zaćmienie. Kiedy księżyc przechodzi w zaćmienie, to wiemy, że staje się ciemno-czerwony, wygląda dokładnie tak jak krew. Także po złamaniu piątej pieczęci widzimy, że nawet księżyc już woła o pomstę, ponieważ księżyc swoją krwią jakby jest lustrem, tak? Księżyc jest ogólnie lustrem, wiemy o tym już dzisiaj, że ten pył odbija z promienie słońca, ale księżyc jest lustrem w innym sensie. Księżyc jakby pokazuje tak, że na ziemi jest krew, którą trzeba pomścić. Dlatego niczym w lustrze widzimy krew. Krew męczenników, która zostanie już wkrótce pomszczona. Także krwisty księżyc odzwierciedla ich krew na ziemi. Nie ma ucieczki w stworzenie, to jest pierwsze. Nie szukaj gwiazd. Nie ma ucieczki w pseudoreligię. Ciekawe jest też to, że czytamy tutaj na początku 13 wersetu: gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie. Tu nie chodzi o jakiś zbiór owoców. To jest, słuchajcie, to jest przedwczesne strącenie owoców za sprawą ogromnego, silnego wiatru, słuchajcie. Nie ma ucieczki w pseudoreligię. Gwiazdy spadają jak niedojrzałe figi strącone przez wiatr. Wiemy ze Starego Testamentu, że drzewa są symbolem ludzi i narodów, a drzewo figowe w szczególny sposób symbolizowało Izraela. Skąd to wiemy? Gdzie mamy o drzewie figowym? To, co pierwsze nam przychodzi do głowy. Co Jezus mówi o drzewie figowym? Słuchajcie. Dwa razy o tym czytałem.
Każdy go wyciąć, zaraz pracować.
Okej. Pierwszy raz w Marka czytamy. Zobaczcie. Jezus przechodzi koło drzewa figowego i szuka na nim owoców. I co znajduje na nim? Pamiętacie to? 11 rozdział Ewangelii Marka. Co znajduje? No, znajduje liście na nim tylko, nie ma owoców. I tak nas jakoś to dziwi, że Jezus przeklina to. Bo oczywiście nie potrafimy czytać w kontekście, jaki jest kontekst. No, to wystarczy pójść dalej. Tak? Podszedł, aby zobaczyć, czy może na nim nie znajdzie. Zaraz, jeszcze raz. A nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód i ujrzał z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi. Poszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie, ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi. Nie była to bowiem pora na figi. A odezwawszy się, rzekł do niego: niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. Oj, to Jezus jest jakimś tu złym ogrodnikiem. I słyszeli to uczniowie jego. No i teraz o co chodzi? No to czytajmy dalej. I przyszli do Jerozolimy, a gdy wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali i kupowali w świątyni, i wywrócił stoły wekslarzy oraz ławy sprzedawców gołębi. Nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię. I nauczał, mówiąc im: czy nie jest napisano: dom mój będzie przez wszystkie narody nazywany domem modlitwy, a wy uczyniliście zeń jaskinię zbójców. Czyli jaki jest kontekst dla tego drzewa figowego? Jeszcze raz. Jezus widzi nieurodzone drzewo figowe. Drzewo figowe reprezentuje Izraela i reprezentuje świątynię. Jezus chodzi do świątyni i co? Szuka owoców. I co znajduje? Znajduje liście figowe, słuchajcie. A liście figowe, już wiemy to od trzeciego rozdziału Biblii, służą jednemu: zakryciu wstydu. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, spletli sobie liście figowe, aby zakryć swoje genitalia, swój wstyd, brak owoców. Tak? Myślmy biblijnie, myślmy symbolicznie. W tym fragmencie, tutaj w Objawienia 6, Izrael oczywiście wydał jakieś figi, tak? Bo teraz ten wiatr strząsa figi, ale słuchajcie, są one niedojrzałe. One nie są w ogóle w żaden sposób przygotowane na Boga, który przychodzi i mówi: sprawdzam. Wiecie, że Bóg tak działa, tak? Bóg zostawia swoją winnicę wieśniakom, żeby się tą winnicą zajmowali, i kiedyś wraca jako właściciel tej winnicy i co mówi? Sprawdzam. Pokażcie mi owoce. I co? Uczynki bez wiary i zaufania. Pseudoreligia, słuchajcie. Uczynki bez wiary i bez zaufania Bogu. Kiedy przychodzi silny wiatr pięćdziesiątnicy, owoce spadają. One się w ogóle nie nadają. One się w ogóle nie nadają. Ciekawe jest też to, że jakbyśmy połączyli to z pieśnią nad pieśniami, figi są dowodem na to, że wiosna, że jest wiosna, że, A wiecie, że jak jest wiosna, zresztą się mówi, nie? Że jest miłość, to jest wiosna, tak? Przyszła wiosna. Tak? Mówi się dziewczyny, czy nie? Co tam młodzież dzisiaj opowiada sobie? Jest wiosna, nie? Jak jest miłość, to jest wiosna. I w Pieśni nad Pieśniami 2.13 czytamy. Zobaczcie wcześniej, bo oto minęła zima, skończyły się deszcze, ustały, kwiatki ukazują się na ziemi, czas śpiewu nastał i gruchanie synogarlicy słychać w naszej ziemi. Figowiec zarumienia już swoje owoce, a winna lata rośl zakwita i wydaje woń. Wstań moja przyjaciółko, moja piękna, choć oblubieniec woła do swojej oblubienicy, tak? I co się dzieje? Słuchajcie, czas miłości, czas wiosny, wszystko dojrzewa, również owoce figowca. Strącenie niedojrzałych fig oznacza przedwczesne zakończenie wiosny, przedwczesne zakończenie miłości, to jest przerwanie miłości. Oblubieniec zaprosił swoją oblubienicę do nowego stworzenia, do nowej wiosny, lecz ta miłość się nie spełniła. Oblubienica nie kocha swego oblubieńca, więc nie wyda już żadnych owoców. One zostały strącone, oni poszli w innym kierunku, wybrali inne owoce. Jakieś dzikie owoce, nie dla niego. Także tak to wygląda, słuchajcie. To nie ma, słuchajcie, nie, Bóg mówi, tak nie może być. Wasza religia nie może opierać się na uczynkach bez zaufania mi, bez wiary we mnie. No i oczywiście te figi spadają jak gwiazdy. Jak gwiazdy wiemy zewsząd w pięciu księgi, że gwiazdy to jest symbol Izraela. Obietnica do Abrahama, będziecie jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza. I teraz to stare niebo, słuchajcie, z tymi gwiazdami się zwija niczym zwój. Stary świat się zwija, stare przymierze się zwija. Chrystus otwiera nowy zwój, nie? Nowe niebo teraz przed nami. Także kiedy czytamy Ewangelię, powinniśmy też zauważyć, że to śmierć Jezusa na krzyżu zapoczątkowuje ten sąd nad starym światem. Co się dzieje? Kiedy Jezus umiera na krzyżu, co się dzieje? Ciemność zapada nad całym światem, nad całą ziemią i następują trzęsienia ziemi. Tutaj mamy w 6 rozdziale jakby kontynuację tego. Nastała ciemność. Zasłona świątyni, symbolizująca firmament, rozdarła się na dwoje. Ale zanim przyjdzie sąd ostateczny, nad starym stworzeniem musi się wydarzyć jeszcze coś za pierwszego pokolenia ludzi, ducha, można powiedzieć. Świadkowie się modlą i wtedy Bóg zaczyna dokańczać dzieło rozdzierania starego świata, aby w jego miejsce powstał nowy świat, nowa ludzkość. Po trzecie, nie można się schować za własnymi wymówkami. Objawienia 6:15. I wszyscy królowie ziemi, możnowładcy i wodzowie i bogacze i mocarze i wszyscy niewolnicy i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich i mówili do gór i skał: padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie. Słuchajcie, ludzie, którzy zostają przez Boga zupełnie obnażeni, nie mają gdzie się skryć. Wszyscy liderzy Izraela, no bo czytamy tutaj, zobaczcie, o królu, czytamy tutaj o możnowładcach, o mocarzach, wszyscy wielcy, ale też wszyscy mali, którzy nie uwierzyli w Chrystusa, są odkryci. I to są odkryci tak jak Adam w ogrodzie. I przychodzi Bóg i mówi: gdzie jesteście? Słuchajcie, oni się nie nawracają do Boga i dlatego próbują się bezsilnie ukryć. Biorą liście figowe i zasłaniają swe wstydliwe części, czyli seksualne organy. I to jest wyraz ich wstydu. Wiemy już to z trzeciego rozdziału Biblii. Słuchajcie, chowanie się to pierwszy instynkt grzesznego człowieka. Kiedy pośród nas pojawia się święty Bóg, nie chcemy być obnażani, lecz próbujemy się schować. Właśnie tak jak Adam i Ewa. Kiedy jesteśmy skonfrontowani z prawdą, próbujemy się schować. kiedy pojawia się święty Bóg, nie jesteśmy jak Izajasz, który mówi, o, jestem grzeszny, który pada mu do nóg, ale staramy się schować. Staramy się uciec od Słowa Bożego i od innych wierzących, czyniąc przeróżne wymówki. Słuchajcie, to jest najczęstsze. My to widzimy jako pastorzy. Kiedy jest jakiś konflikt, dzieje się jakiś konflikt nawet wśród wierzących i naturalną tendencją ludzi jest uciec. Albo naprawdę, my już czasami nie możemy, po prostu jak już kolejny SMS przychodzi z jakąś taką bardzo, bardzo dziwną wymówką. Słuchajcie, sorry, że tak powiem już, ale tak czasami jest, że naprawdę ludzie, żeby się usprawiedliwić, no wynajdą jakieś, no ale to nie powinno nas dziwić. Jezus zaprosił na ucztę Bożą, wielu jeden mówi, a ja się ożeniłem, a ja kupiłem sobie wolno, a ja kupiłem nowy telewizor, zobaczę jak działa, a ja kupiłem nowy rower i muszę jechać w góry i go wypróbować, tak? A ja muszę iść na grzyby do lasu, bo to akurat ten sezon, tak? Także to jest, słuchajcie, bardzo naturalne, ale to jest złe naturalne, to jest według starego człowieka, tak? Z drugiej strony też widzimy, że kiedy już jesteśmy skonfrontowani z prawdą, z Bogiem, to bardzo często, nawet jeśli wyznajemy się, że to tak połowicznie, jakbyśmy go wcale nie popełnili, wiecie, to najczęściej nasza męska duma. Jak my prosimy o wybaczenie? No dobra, jeśli uważasz, że przeciwko tobie zgrzeszyłem, to przepraszam cię. Jesteście usatysfakcjonowani? Jeżeli uważasz, że zgrzeszyłem, no to cię przepraszam. Tak naprawdę można by powiedzieć, odwal się ode mnie, stary, co ty chcesz, tak? Więc tak to najczęściej wygląda. Także nienawracający się grzesznicy próbują się ukryć w jaskiniach, dokładnie tak jak Lot z córkami po zniszczeniu Sodomy. Zamiast powrócić do Boga, tak, on odszedł sam do tej Sodomy. Zamiast powrócić do Abrahama, powrócić tam, gdzie przymierze z Bogiem, do Boga, wśród Bożego ludu, to on postanowił ukryć się w jaskini. A jaskinie, jak wiemy, służyły zazwyczaj jako miejsca pochówku, tak? Miejsca cmentarne. Zobaczcie, w Jozuego 10 rozdziale, kiedyś to sobie przypomnijcie, pięciu królów kananejskich ukryło się przed Jozuem pod Makeda w jaskini właśnie. Ludzie przywalili tą jaskinię, ludzie Jozuego przywalili tę jaskinię, wejście do tej jaskini wielkimi głazami, a następnie, kiedy Jozue już przyszedł, dotarł, kiedy bitwa się skończyła, to jest ta bitwa, kiedy Jozue powiedział, żeby słońce pozostało nad Gibeonem, tak? I wtedy, kiedy już był koniec tej bitwy, otworzyli te głazy, wyszli po co? Po to, żeby umrzeć. Śmierć. Jaskinia to śmierć, słuchajcie. Dla nich jaskinia jest zapowiedzią śmierci. I zobaczcie, teraz jest tutaj, myślę, bardzo ciekawa symbolika. Pomyślmy o tym, czym są jaskinie. Jaskinie są zapowiedzią śmierci w Biblii, ale nie zapominajmy o tym, co się stało. W takim jednym wspaniałym przypadku, kiedy Łazarz był w jaskini, tak? Jezus go powołał do tego, żeby z tej jaskini wyszedł i aby ożył do nowego życia. Pamiętajmy, że na początku Księgi Objawienia czytaliśmy o tym, że Jezus ma klucze śmierci, ma klucze Hadesu. Tak? Jezus sam może nas wyzwolić ze śmierci. Tak? Człowiek, który wybiera dobrowolną jaskinię, wybiera śmierć zamiast pełnego nawrócenia i obnażenia się przed Bogiem. Tak, bo o to chodzi, słuchajcie. Niewierni nie pamiętają, że żeby zyskać życie, co trzeba zrobić? Trzeba przyjść do Jezusa i stracić to życie dla Niego. Tak? O tym Jezus już powiedział siedmiu kościołom. Jeśli wytrwacie do końca, jeśli dla mnie będziecie żyli, zbawieni będziecie, tak? Ale ci uciekają, chowając się za własnymi wymówkami, uciekając od oblicza Bożego, nie? Tak trudno spojrzeć w Boże oblicze. A czemu miałoby być łatwo, skoro nie potrafimy na swoje oblicze patrzeć, nie? Kiedyś Werdżyn nam powiedział, że fajnie, gdybyśmy jedli wieczerze pańskiej patrzeli na ciało Chrystusa, ale tak tymi wzrokami to Ciężko jest patrzeć na oblicze drugiej osoby, co nie, a co dopiero na oblicze Boże. Nie można się schować też i uciec do starej świątyni. Kontynuujemy wątek jaskini. Zwróćcie uwagę, że Jezus użył określenia jaskinia na opisanie świątyni. Według niego, wracając do Marka 11 rozdziału, świątynia stała się czym? Jaskinią zbójców. Tak? Ci, którzy odrzucili Jezusa, szukają ukrycia w starej świątyni, czyli w jaskini zbójców i w starym systemie. Ona musi zostać zburzona, to jest oczywiste. Już, że tak powiem, Rubikon został przekroczony, tak? Nie ma odwrotu. Czyli nierozumnie, zobaczcie, co oni robią. Oni nierozumnie próbują się ukryć w tym miejscu, w którym zaczęły się już sądy. Dlaczego zaczęły się sądy? No bo tam zasłona się już rozerwała na dwoje. Myślą, że uciekną przed gniewem Bożym, chowając się w świątyni, a tak naprawdę ładują się sami w swojej głupocie, w swojej niewierze, można powiedzieć, w epicentrum Bożego sądu. No bo świątynia, sąd rozpoczyna się od domu Bożego. O tym mówi apostoł Piotr. I góry i skały, o których tutaj czytamy, mówili do góry i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie. Góry i skały również łączą się ze świątynią. Dlaczego? Świątynia została zbudowana z kamieni na górze. Niewierni chcą się w niej skryć, lecz Jezus też już zapowiedział w Ewangeliach, że wierna modlitwa sprawiedliwego sprawi, że góra się wzniesie i rzuci do morza. Zobaczcie, Jezusowi nie chodziło o to, żebyśmy ślęże przerzucili do Morza Bałtyckiego. On znowu mówił o niewiernym systemie, niewiernej świątyni, tak? Która wpadnie do morza, czyli w sąd pogan. Tak? Świątynia utonie w morzu pogan. Podobnie jak Jezus ostrzega, że nie może jest budować dom na piasku. Dlaczego? No nie. Zobaczcie, co to jest piasek? Nieposłuszeństwo, religia uczynków faryzeuszy. Powodzie i wiatry zniszczą taki dom. Tylko dom zbudowany na pewnym fundamencie, którym jest Jezus. Jezus jest skałą. Tylko taki dom zbudowany na nim może się ostać. Ciekawe jest to, co widzimy w historii, słuchajcie. Jakbyście wklepali sobie wojny żydowskie i poczytali nawet na Wikipedii, czy pełne z artykułów, zwróćcie uwagę, jak przebiegała wojna żydowska. 66 do 70 roku. Król Agrypa II w roku 66 ukończył renowację i ulepszanie świątyni Bożej. I od tej pory niektórzy Żydzi wierzyli, że ta świątynia, ta ulepszona, wzmocniona, rozbudowana świątynia będzie wspaniałą ochroną przed Rzymianami. I oni pozostali w niej do końca. Podczas wojen żydowskich, czytamy właśnie w różnych opracowaniach, pojawił się nawet pewien prorok, który głosił wszędzie wobec publicznie, zapewniając ludzi, że każdy, kto będzie w tej świątyni, ostoi się przed Rzymianami. Tak? Zaczęło się już oblężenie miasta, zaczęło się od nowego miasta. Szło w głąb, aż doszło do świątyni. I wiecie co? Niestety. Okazało się, że kiedy te wojny dobiegały końca, kupa kamieni przykryła tych niewiernych Bogu Żydów. Można powiedzieć, że zostali ukamienowani niczym bałwochwalcy. Tak, to była kara przewidziana za bałwochwalstwo, ukamienowanie. 6:16-17 jeszcze raz i mówili do góry skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu i któż może się ostać? Nastał wielki dzień gniewu tego, kto siedzi na tronie i gniew baranka. Już samo to powinno nas szokować. Baranek, słuchajcie, jednak mimo wszystko dzieci, nie? Dziewczyny. Baranek nie jest kojarzony z gniewem, co nie? Co innego duże barany, takie już z twardymi rogami. Co innego duże kozły, silne kozły, tak? Ale tu czytamy, że ludzie chcą się ukryć przed gniewem baranka, tego baranka, który w cichości złożył samego siebie. Tak? Można powiedzieć, słuchajcie, potraktujcie to jako taki pół żart. Uciekają przed zwierzakiem dzieci. Baranek, z którym bawił się dzieci. Łagodny baranek, który pierwszy przyszedł do nich w swojej łagodności. I teraz ten baranek okazuje im oblicze. Pamiętajmy, że on jest barankiem i lwem jednocześnie. Zobaczcie, ale to jest właśnie głupota całej tej sytuacji, że ludzie chcą się ukryć przed barankiem, przed Bogiem, który tak naprawdę jest ich zbawieniem. Nie, zamiast przyjść do Boga z otwartym obliczem, jak to się mówi, z otwartą przyłbicą, stanąć twarzą w twarz. Oni nie potrafią. I tak jest właśnie grzech, słuchajcie, to tak jest grzech. Pycha i obwinianie innych, a nawet zabijanie innych. Ci, którzy nam wytkną nasze błędy, my ich chcemy zgładzić, zabić. Zamiast w pokorze wyznać grzech przed obliczem Boga. Także ci ludzie, ci niewierni spośród ludu Bożego, zamiast szukać ratunku w obliczu Boga, chcą się skryć w różnych zakamarkach. Nie? Chcą się, zobaczcie, i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie. Zakryjcie nas. Zobaczcie, jaka była modlitwa Aaronowa. My to powtarzamy co niedzielę. Niech Pan rozjaśni nam Tobą swoje oblicze. To jest dla nas ratunek i zbawienie, tak? A dla nich zakryjcie nas przed obliczem Boga. Zakryjcie nas. Ale słuchajcie, nie da się ukryć. Tak jak mówiłem we wstępie, nie da się ukryć przed obliczem Boga. Jezus jest Panem siedmiu duchów, które przemierzają ziemię, które patrolują całą ziemię, to jest Duch Boży. Nie ma żadnego schronienia. Już samo to jest straszne, słuchajcie. Podobnie jak sam dzień sądu. A wystarczyłaby prosta rzecz. Wystarczyłaby prosta rzecz, którą zapowiedział prorok Joel, a która jest podstawą dla tego wszystkiego, o czym tu mówimy. Joel zapowiedział, słuchajcie, dzień Pięćdziesiątnicy, a sądy Boże, które nadchodzą, są związane, jak wiemy, z Pięćdziesiątnicą. I w Księdze Joela 3:1-5 czytamy: Potem wleję mojego ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą. Wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleją w owych dniach mojego ducha. I ukażę znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu. To jest to samo tutaj. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew. Zanim przyjdzie wielki, straszny dzień Pana. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony, gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie, jak rzekł Pan, a wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan. O to chodzi. Wszystko odbywa się w kontekście zesłania Ducha Świętego. Duch Święty wprowadza nie tylko swoje dary, ale także zamęt na ziemi wśród niewierzących. Apostołowie kontynuują dzieło rozdzierania starego świata. Bóg wstrząsa przez Ducha, przez Słowo, ziemią, starą ziemią Izraela, starym światem. Gwiazdy spadają, stary świat się kończy. Niewierni są obnażeni w swoich kłamstwach i w samooszukiwaniu się. Słuchajcie, i to jest to. To jest ten nasz ratunek, słuchajcie. Tak jak mówi Księga Joela. Wiecie, tak naprawdę cienka linia czasami między nami a grzesznikami. Mówię, wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ale jest też cienka linia między sprawiedliwymi a niesprawiedliwymi. Powiedziałbym tak, w oparciu o Psalm 130, i to już kończymy. Każdy grzesznik, słuchajcie, każdy grzesznik odczuwa powagę obnażenia się przed obliczem Pana. Może temu zaprzeczać, może uciekać, ale każdy grzesznik odczuwa powagę tego, o czym mówi Psalm 130, werset 3. Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, Panie, któż się ustoi? No i tutaj grzesznicy zazwyczaj kończą. Lecz nie każdy grzesznik właśnie zna słodycz słów, które pojawiają się w kolejnym wersecie, czwartym wersecie tego psalmu. Lecz u Ciebie jest odpuszczenie, aby się u Ciebie banał. Tak? W przesłaniu do siedmiu kościołów Jezus nam już powiedział, co należy zrobić. jako grzesznicy powinniśmy upaść w uwielbieniu do Jego stóp i umrzeć dla Niego, czyli poświęcić całe życie Jemu. Amen. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za to przypomnienie, kim jesteśmy przed Twoim obliczem, jak